8 września 1989 roku na lotnisku w Oslo zjawiają się pasażerowie wyczarterowanego lotu Partner 394. Lot zarezerwowało norweskie przedsiębiorstwo morskie, które połowę swoich pracowników wysłało po odbiór nowego statku do portu w Hamburgu. Maszyna została wyczarterowana od firmy Partner. W latach 80. była piątą największą linią lotniczą w Norwegii, dysponując łącznie 9 maszynami. Jednak pod koniec lat 80. sytuacja wyglądała zupełnie inaczej i firma przed omawianą katastrofą była na skraju upadku. Samolotem, który obsługiwał ten lot, był Convair CV580. Jest to jedna z bardziej popularnych konstrukcji w historii, z liczbą 1181 wyprodukowanych sztuk. Samolot produkowany był od 1947 do 1954 roku, a był eksploatowany przez linie lotnicze na całym świecie, w tym w Polsce. Polskie linie lotnicze LOT posiadały 5 takich maszyn w latach 1957-66. Te liczby jasno pokazują, że samolot był już przestarzały. Przypominam, że omawiane wydarzenia działy się w 1989 roku, a ten egzemplarz miał już 36 lat. Partner był jego 9. linią lotniczą, w której ten samolot latał. W maszynie przez lata dokonywano różnych modyfikacji. Największą z nich była wymiana silników. I nie mówię tutaj o wymianie silnika na nowy egzemplarz, a na wymianie silnika tłokowego na turbośmigłowy, niedostosowany do tego modelu, o dużo większej mocy. Samolot wraz z pasażerami znalazł się na płycie norweskiego lotniska i oczekiwano na start. Lot się opóźnił o godzinę z powodu absurdalnej sytuacji. Linia lotnicza zalegała z płatnościami u wielu dostawców i nie została również opłacona na lotnisku faktura za catering dostarczony do samolotu i wieża lotnicza dostała nakaz odmówienia startu do momentu uregulowania płatności. Finalnie piloci złożyli się na opłacenie faktury i jeden z pilotów musiał wyjść z samolotu i poszedł opłacić fakturę, aby mogli oni dostać pozwolenie na start. Finalnie samolot kołuje na pas lotniska w Oslo, aby opuścić je o godzinie 15:59 czasu lokalnego. Samolot rozpoczął wznoszenie. Tego typu maszyny latają około 2 razy niżej od nowoczesnych turbowentylatorowych maszyn, takich jak Airbus A320. Convair CV580 osiąga wysokość przelotową 22 tysięcy stóp, czyli ponad 6 km. Nagle naprzeciwko nadlatuje F-16. Samoloty znalazły się bardzo blisko. Pilot norweskiego F-16 zgłasza sytuację, ponieważ według niego kontroler powinien zachować większy odstęp między nimi. Na ekranie kontrolera lotów pojawia się niezidentyfikowany obiekt, który po pewnym czasie znika. Lot Partner 394 zbliża się do wybrzeża Danii, gdy to nagle zbacza z kursu i zaczyna tracić wysokość. Piloci na wezwania wieży nie odpowiadają. Szybko zawiadomione zostają przybrzeżne służby, które miały odnaleźć samolot, który zniknął z radaru. Bardzo szybko okazuje się, że 18 km od duńskiego wybrzeża, w cieśninie łączącej Morze Północne z Morzem Bałtyckim, życie traci 55 osób znajdujących się wtedy na pokładzie samolotu. W Norwegii zostaje ogłoszona żałoba narodowa, a jest to do dziś największa w historii katastrofa norweskiego samolotu. Presja całej Norwegii na śledczych była ogromna. Media bardzo szybko chciały rozwiązać zagadkę tego lotu, a plotkom pomogły wstępne obserwacje miejsca katastrofy. Szczątki samolotu zostały rozrzucone na bardzo dużym obszarze. To, co można było od razu stwierdzić, to fakt, że samolot musiał rozpaść się jeszcze w powietrzu, przez co szczątki mogły swobodnie polecieć i rozciąć się na bardzo dużym obszarze. Media już ogłosiły, że na pokładzie doszło do wybuchu. Niecały rok wcześniej w południowej Szkocji z tego powodu spadła Jumbo Jet Linii Pan Am. Emocje po tym wydarzeniu jeszcze nie opadły. Stąd też łatwo było przypisać katastrofie tego samolotu udział osób trzecich. Tezie tej sprzyjał fakt, że jeszcze niedawno z samolotu korzystał rząd Norwegii, co sugerowało, że zaplanowany wybuch po prostu nastąpił za późno. W międzyczasie wydobywano kolejne fragmenty samolotu. Postanowiono odtworzyć maszynę na stalowym szkielecie. Udało wyłowić się z dna cieśniny aż 90% części konwera, w tym rejestrator rozmów oraz parametrów lotu. Mimo że urządzenia były w kiepskim stanie, to zapisywały dane. Niestety z powodu wielu przeróbek w konwerze, w momencie przełączania źródła zasilania w samolocie, nagrania się urywały, a śledczy stracili jedno z podstawowych źródeł oceny zdarzenia. Rejestrator parametrów lotu był leciwy jak sam samolot, a dane były zapisywane rysikiem na blaszce. Na zapisanej ścieżce znajdowały się podwójne odczyty, co było bardzo zagadkowe i niecodzienne. Który odczyt był prawidłowy? Urządzenie wysłano do producenta, który musiał zwrócić się do emerytowanego pracownika, który pracował jeszcze w erze powstawania konwera. W międzyczasie zbadano związki chemiczne znajdujące się na poszyciu samolotu. Wskazywały one śladowe obecności materiałów wybuchowych. Mimo to odrzucono tezę ataku. Związków było tak mało, że musiały one pochodzić z dna cieśniny, niegdyś terenu bardzo aktywnego militarnie. Dokładnie zbadane poszycie samolotu wskazywało, że te bardzo się rozgrzewało w części ogonowej. Co więcej, generator APU, dostarczający na postoju prąd do kabiny, stopił plastikowe części znajdujące się wokół urządzenia. Sprawa natychmiast została powiązana z odczytem rozmów w kabinie pilotów przed przełączeniem zasilania. Norweskie przepisy nakazywały wtedy włączyć dwa źródła zasilania podczas lotu. Jako że jedna z głównych prądnic w samolocie nie działała, piloci postanowili lecieć z włączonym generatorem APU. Co się okazało, jedno z trzech mocowań urządzenia zostało złamane. Wywiady z innymi osobami lecącymi wcześniej tym egzemplarzem potwierdziły przypuszczenia śledczych. Trzymający się na dwóch mocowaniach generator przekazywał wibracje na cały samolot, a wibracje były odczuwalne przez wszystkie osoby znajdujące się w maszynie. W złożonym na nowo samolocie brakowało osłon steru kierunku. Stwierdzono, że to właśnie te dwa elementy były obserwowane przez kontrolera ruchu lotniczego jako niezidentyfikowane obiekty. Właściciel linii stwierdził, że to z powodu bliskiego przelotu F-16 samolot został wprawiony w turbulencje, które spowodowały odpadnięcie tych części. Nie wiadomo, z jaką odległością samoloty rzeczywiście się minęły. Według pilota F-16 było to przepisowe 300 metrów. Naukowcy zbadali zdarzenie i aby doszło do tak silnej turbulencji, która wyrwałaby elementy, to samoloty musiałyby się znaleźć zaledwie 3 metry od siebie. Wysłany do Stanów rejestrator parametrów lotu został rozebrany. Stwierdzono, że podwójna ścieżka zapisu wynikała z dużych wibracji przenoszonych na urządzenie. Zbadano maksymalny okres zapisu i stwierdzono bardzo ciekawy fakt. Wibracje pojawiały się już kilka miesięcy przed katastrofą, po czym 2 miesiące przed wypadkiem nagle ustały, aby po 2 tygodniach powrócić i narastać aż do 8 września, w którym to samolot się rozbił. Po 2 latach od katastrofy śledczy odkrywają, co doprowadziło do katastrofy lotu Partner 394. Na początku lipca 1989 roku konwer leci do zachodniej Kanady, do poprzedniego właściciela na serwis. W dzienniku serwisowym zapisano wymianę jednej z 4 śrub mocujących statecznik pionowy z powodu jej zużycia. Niebywałe szczęście mieli śledczy, ponieważ wszystkie malutkie śruby zostały wyciągnięte z wody i mogły zostać zbadane. Wnioski były szokujące. Pozostałe 3 niewymienione śruby były podróbkami. Podrobione części posiadały tylko 60% wymagałej wytrzymałości. Zbyt miękkie śruby miesiącami powodowały wibracje steru kierunku. Zostało jedno pytanie. Dlaczego luźny statecznik pionowy odpadł właśnie podczas tego lotu? Włączony przed startem na cały lot generator APU, który miał zastąpić niedziałającą prądnicę, znajdował się na dwóch mocowaniach z powodu uszkodzenia jednego z nich. Urządzenie wytwarza wibracje. Luźny statecznik pionowy zamocowany na podrobionych śrubach również wytwarza wibracje. Jedne jak i drugie wibracje wpadają wspólnie w rezonans, potęgując swoje odchyły. Wszystko to przenosi się na ster kierunku, który coraz bardziej odchyla się w lewo i w prawo, aż w końcu blokuje się w skrajnej pozycji. Samolot wpada w lot nurkowy, nabierając prędkości. Samolot dochodzi do kresu możliwości i tarcie opływające go z ogromną prędkością powietrza rozrywa maszynę, która w kawałkach wpada do wody. Była to pierwsza ujawniona katastrofa wynikająca z zastosowania podrobionych części. Skala problemu była ogromna. Nowe, oryginalne śruby, które zostały zastąpione podrobionymi, kosztowały $250 za sztukę, natomiast podróbka jedynie 40. Małe, regionalne, walczące z kryzysem linie mogły stosować właśnie takie zamienniki. Jednak, jak się okazało, to nie właściciele linii często stali za zaniedbaniami, a nieuczciwi sprzedawcy, pośrednicy i producenci. Podrobione części były albo produkowane, albo odnawiane ze złomowanych samolotów, a nawet z maszyn biorących udział w katastrofie. FAA dokładnie zbadało swój własny magazyn i okazało się, że 39% części, które posiadali, były podrobione, z czego 95% posiadało fałszywe dokumenty, które zostały uznane za autentyczne, mimo że to oni sami je wystawiali. Finalnie okazało się, że podrobione zamienniki znajdowały się nie tylko w małych liniach, ale również w samolotach największych przewoźników świata, którzy nie oszczędzali na serwisie. Co więcej, podróbki znaleziono również w Air Force One, najczęściej serwisowanym oraz przeglądanym samolocie świata. Mimo walki z podrobionymi częściami w lotnictwie komercyjnym, te wciąż są zmorą wśród właścicieli prywatnych maszyn. W latach 2010-2016 podrobione części spowodowały 24 wypadki prywatnych maszyn na terenie samych Stanów Zjednoczonych.